Pani Bożena Buszta-Korman, kurator wystawy Dom, do którego nie wrócę, Lwów 1944-1946. Pani kurator, zaczynamy oglądanie tej wystawy, podróż bardzo interesującą, nie na sali wystawowej, tylko wcześniej.
Zaczynamy we wstępnej sali, żeby wprowadzić Państwa zwiedzających w poruszającą historię, która nastąpi za chwilę, ale żeby to zrobić i żeby zrozumieć, co się dalej wydarzy, warto poznać troszeczkę historii, czyli tak naprawdę od 1 września 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa, bo na skutek tych wydarzeń wojennych i później postanowień na konferencji w Jałcie i Poczdamie postanowiono o losach wielu tysięcy Polaków, którzy byli przesiedleni z Kresów Wschodnich.
44-46, masowa ekspatriacja Polaków z Lwowa i Kresów Wschodnich. No to pójdźmy w tę podróż. Widzimy tutaj mapę.
Tak, dokładnie. Dla przybliżenia zwiedzającym chcieliśmy pokazać, jak wyglądała Polska wcześniej, zanim zostały przesunięte granice. I również mamy tutaj podział na województwa, więc łatwo sobie można zobaczyć, gdzie były Kresy Wschodnie, czyli te ziemie utracone, gdzie ziemie w cudzysłowie odzyskane.
Czyli tutaj mamy ten podział administracyjny. Myślę, że ta mapka też wielu osobom bardzo dużo powie.
Dokładnie tak. Mamy podział administracyjny, mamy województwo stanisławowskie, lwowskie, wołyńskie, poleskie. Także tutaj Państwo sobie będą mogli zobaczyć i odnaleźć Lwów na nim i pewnie też Jarosław.
No i Rzeszów, Jarosław mamy właśnie.
I Przemyśl,
tak, mamy właśnie w województwie lwowskim.
Dokładnie tak, bo gdzie się kiedyś jeździło na studia? Gdzie były najważniejsze ośrodki nauki, kultury i sztuki? We Lwowie. Stąd ludzie jeździli właśnie tam się uczyć, rozwijać i tam tak naprawdę rodziły się pasje, marzenia i plany na przyszłość.
No to wchodzimy do takiego mieszkania we Lwowie.
Do mieszkania we Lwowie.
Piękne, urokliwe, bogate powiedziałabym.
Dokładnie tak. Mimo, że Lwów był już po dwóch okupacjach i sowieckiej i niemieckiej, wiadomo, że nie wszystkie mieszkania udało się tak zachować jak to, ale bywały i takie, które nie zostały naruszone przez wojnę, więc dlatego zaaranżowaliśmy mieszkanie lwowskie bogate, dlatego też, żeby pokazać utratę, proszę Państwa. Czyli to, co utraciliśmy, to jest wystawa kontrastu, wystawa tego, co mieliśmy i to, co przywieźliśmy później ze sobą.
Piękne meble, bardzo eleganckie, wspaniała porcelana, piękne ubrania w szafie, szafa otworzona.
Szafa otworzona dlatego, że proszę Państwa, pakowano się już do wyjazdu, więc jest też i kawa na wpół dopita.
To jest niezwykle poruszający symbol.
Pakowano się w pośpiechu, zostawiono otwartą szafę i pozostawiono swój majątek, swój dobytek, swoje miejsce na ziemi, swoje bliskie rzeczy, pamiątki po rodzicach. W wielopokoleniowym domu lwowskim i musiano opuścić to miejsce.
Bo co można było ze sobą zabrać?
W początkowej fazie ekspatriacji tak naprawdę można było zabrać część dobytku, część nawet trzody chlewnej można było zabrać. Jednak w późniejszym etapie ekspatriacji już nie było tak łatwo. Niektórzy wyjeżdżali tylko z jednym kufrem, bo pakowano się w pośpiechu i często ta podróż wyglądała już bardziej chaotycznie i trudniej. Brakowało po prostu transportów.
Wózek mnie wzrusza, dziecięcy. Przepiękny.
Bo należy pamiętać, że ekspatriacja nie dotykała tylko ludzi dorosłych w sile wieku. Wyjeżdżały małe dzieci, wyjeżdżały osoby starsze, wyjeżdżały osoby schorowane. Wyjeżdżały osoby, które miały trudności w poruszaniu się, niepełnosprawne. Więc tak naprawdę to dotykało wszystkich Polaków, którzy mieszkali na Kresach.
I wszyscy ci Polacy musieli wejść do takich wagonów?
Początkowo może nie do takich, natomiast już w późniejszej fazie ekspatriacji dokładnie do takich, czyli tak zwanych wagonów towarowych, tak zwanych węglarek. Często była to podróż też w zimie, więc przesiedleńcy sami sobie montowali takie prowizoryczne piecyki, zabijali okna, żeby było im cieplej i rzucali sobie worki z sianem, żeby móc jakoś przetrwać podróż. A podróż trwała bardzo długo, mimo że Lwów był nieodległy, prawda, od granic teraźniejszej Polski, to jednak podróż na ziemię odzyskane z ciągłymi przestankami, z brakiem transportów, z postojami na tych samych torach, to trwało bardzo długo.
Czy Polacy wiedzieli, gdzie jadą?
Bali się. W tym okresie byli straumatyzowani wojną. Plotki chodziły różne, że ich wywiozą na Syberię, że ich wywożą Bóg wie gdzie. Bali się tej ekspatriacji. To nie był wyjazd, to było przymusowe wygnanie i był lęk. Tak samo nie wiedzieli, co ich czeka w podróży, a zdarzały się różne rzeczy. Podczas takiej podróży była ciasnota, zdarzały się wypadki, ktoś źle wyskoczył z wagonu, zdarzały się rabunki po drodze. Każdy usiłował przeżyć.
Z tą walizką, tak? Jedną, dwiema?
Czasem jedną, dwiema. Czasem innym się udało więcej przywieźć, ale różnie to bywało. Tak naprawdę indywidualnie by pasowało podchodzić, bo rozmawiając z rodzinami, to bardzo różne są relacje. Jednym się udało więcej. Jeśli ktoś jechał własnym transportem, bo mam taką jedną rodzinę, gdzie udało się pojechać własnym transportem, choć też to nie wyglądało cudownie, bo najęli po prostu jakiś samochód dostawczy, bo bali się jechać w wagonie. Ale ten samochód dostawczy był wynajęty od Sowietów, to połowę tych rzeczy po drodze utracili. Po drodze porozbijali połowę tych rzeczy, bo jeszcze specjalnie podobno Sowieci wyjeżdżali na wszystkie krawężniki i wszystko co możliwe, żeby jak najwięcej rzeczy się potłukło. Więc to, co udało się odzyskać, to przywieziono. Chociaż patrząc, co przywieziono, to tak naprawdę tym osobom się udało więcej.
To za chwilę zobaczymy, co przywieziono, ale najpierw wejdźmy do wagonu. Każdy ze zwiedzających do tego wagonu wchodzi. Dokładnie. To też, rozumiem, celowy zabieg.
To jest celowy zabieg, taka była myśl aranżacyjna, ponieważ mi zależy, żeby ta wystawa była wystawą przede wszystkim poruszającą emocje i żeby każdy mógł poczuć na własnej skórze, jak to jest opuścić dom i wyjechać w nieznane. Więc wchodzimy. W wagonie niewiele.
Prawie nic.
Prawie nic. Parę walizek. No i proszę Państwa, mamy zdjęcia. Fotografie udało się zorganizować dzięki uprzejmości wielu instytucji i Biblioteki Narodowej Ossolineum, Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, Archiwum ONZ w Nowym Jorku. I to trzeba podkreślić. Bardzo się cieszę, bo tak naprawdę materiały z tego okresu jest bardzo ciężko zdobyć. Sami repatrianci tak mieli wpojone, że wracają do Polski. Tymczasem oni z tej Polski zostali wygnani. Tak jak już wspominałam nieraz, że ekspatriacja, teraz używamy tego słowa ekspatriacja, to jest wygnanie, opuszczenie własnej ojczyzny. I to się wydarzyło w latach 44-46. Natomiast to nie była repatriacja. Repatriacja by było powrotem do własnej ojczyzny. I tak naprawdę sami ekspatriowani nazywali siebie repatriantami, bo takie było narzucone słownictwo i propaganda. W tej chwili używamy słownictwa ekspatriacja.
Najczęściej jechali na ziemie odzyskane, tak?
Najczęściej, choć część osób wysiadało właśnie tu. I co się okazuje, w powiecie jarosławskim jest bardzo dużo osób przesiedlonych. Tak naprawdę jak rozpoczynałam działania przy tej wystawie, to myślałam, że będzie ich mało. Okazało się, że to jest bardzo duża liczba. Po kontakcie właśnie z panią Elżbietą Rusinko, prezesem Stowarzyszenia Dziedzictwo Kresów, okazało się, że ich jest naprawdę dużo. I oni tutaj zbudowali nowe życie, tutaj stworzyli swój nowy dom. Ja jestem bardzo taka pełna podziwu, że udało im się tutaj stworzyć to nowe miejsce.
Chociaż zaczynali od nowa, prawda?
Zaczynali wszystko od nowa.
Od zera?
Od zera.
Tak. Bo co przywieźli? Wyjdźmy wobec tego.
Wysiadamy.
Wysiadamy i wchodzimy do tego nowego świata. Jaki to świat?
No dla nich na pewno bardzo trudny. Patrząc z punktu widzenia ekspatriowanego, to było użeranie się z Państwowym Urzędem Repatriacyjnym. Jeśli chodzi o dokumenty, jeśli chodzi o załatwienie miejsca zamieszkania, a pamiętajmy, że te miejsca przydzielane przez PUR do zamieszkania nie zawsze były w dobrych warunkach. Były to często gospodarstwa poukraińskie, poniemieckie, niekoniecznie wyremontowane, piękne, tylko wręcz w ruinie. I oni musieli w tych warunkach mieszkać. Starali się o te mieszkania, więc było dużo pisania, próśb. Ciężko było im się tutaj zaklimatyzować, bo oni cały czas myśleli, że jednak może się coś zmieni. Tak naprawdę bardzo duża część rodzin, która była blisko granicy, myśleli, że to się jeszcze zmieni i oni będą bliżej Lwowa i bliżej Kresów i że będą mogli w każdej chwili wyjechać, jakby coś się odmieniło.
Czyli wszystko to było takie tymczasowe?
Początkowo tymczasowe. Nawet na tych ziemiach odzyskanych wiem z relacji świadków, że nie remontowano tych domów, bo myśleli, że nie ma sensu, jak zaraz wrócą.
A co wobec tego przywieźli? Jakie udało się pani pamiątki pokazać tutaj na wystawie?
Tak naprawdę są niektóre bardzo zaskakujące, jak waga kuchenna, którą mamy tutaj. Waga kuchenna została zabrana w pospiechu z kuchni, bo proszę sobie wyobrazić, że do mieszkania lwowskiego wchodzi oficer NKWD z małżonką. Małżonka mówi, że wszystko jej się w tym mieszkaniu podoba i że wszystko by chciała. I nawet choinka ubrana jej się podoba. Więc albo wszystko zostawiają i wyjeżdżają, albo przyjmują rosyjskie obywatelstwo. No i później ta rodzina się bała nawet wziąć obraz ze ściany, bo bała się, że na przykład oficer zapamiętał, co tam wisiało na ścianie. I nie wzięli prawie nic. Wzięli dokumenty, wagę, Maryję, która pękła jako symbol w podróży dopiero i do tej pory nie została naprawiona.
To jest taki medalion?
To jest Matka Boża Ostrobramska. To jest obrazek na czarnym szkle. I rodzina traktuje to jako symbol opuszczania kresów, ponieważ pękła dopiero jak ruszyli w wagonie. Jeszcze jest taka historia z tą rodziną związana, ponieważ jeszcze była mała dziewczynka, która w ostatniej chwili urwała sopelek z choinki przed wyjściem i przewiozła ten sopelek do Jarosławia. I proszę sobie wyobrazić, że miałabym go nawet na wystawie, ale rodzinie niedawno się stłukł. Ale pamiętamy o sopelku i jest to taka niesamowita dla mnie historia, że przywiozła ten sopelek w rączce.
Proszę powiedzieć, jakie emocje pani towarzyszyły, tworząc tę ekspozycję? Bo ona jest pełna wielu teraz już wyrażonych uczuć, bardzo takich głębokich, bardzo smutnych też.
Z racji tego, że jestem osobą bardzo wrażliwą, no ciężko, żeby to mnie nie dotknęło. Poza tym sama mam babcię pochodzącą z Borysławia, więc starałam się przyłożyć do tej wystawy jak tylko mogę, ale spotkania z rodzinami, wysłuchanie tych wszystkich historii, za co jestem rodziną bardzo wdzięczna, ja się czuję, jakby to już były częściowo moje historie i tak bym chciała też, żeby zwiedzający czuli, że to są ich historie, bo my jesteśmy wszyscy Polakami, którzy już nie mają kresów.
Czyli wszyscy coś straciliśmy, bardzo
wszyscy
dużo straciliśmy.
Straciliśmy.
To jest wystawa o stracie?
To jest przede wszystkim wystawa o utracie, żeby pokazać właśnie utratę osobistą, utratę rodziny, utratę parafii, utratę bliskich na cmentarzu, utratę sąsiadów i tak naprawdę takich najmniejszych, drobnych rzeczy, które tworzą naszą tożsamość w danym miejscu.
A czy to też jest wystawa o nadziei? O tym, że człowiek jest silny i że w każdej sytuacji potrafi
Dokładnie
powstać?
Tak. Też tak uważam, nawet tak to podkreśliłam w opisach, które były we wstępie do wystawy, ponieważ jest to duża siła zacząć wszystko od nowa. Jedni poradzili sobie z tym lepiej, inni gorzej, ale poradzili sobie. To znaczy, że można się dźwignąć, ale ten Lwów i kresy dalej w tych rodzinach żyją i ta pamięć jest kultywowana.
Pierwsze wrażenie jest bardzo takie szokujące.
Pani Marta i pan Stanisław Babinec.
Tak, to świadczy o tym, że to jest jakby po rodzinie takiej dosyć usytuowanej, bo meble są dość bogate i tutaj trzeba sobie wyobrazić, jak ta akcja przeodbywała się, jak musieli opuścić ten dom. Mój ojciec tam spędził swoje młodzieńcze lata. I tym, żeśmy w dzieciństwie żyli później jako rodzina, którzy słuchali o jego pobycie, o jego przebywaniu tam jako studenta Wydziału Architektury, o profesorze Bartle i innych profesorach, którzy później zostali wymordowani przez Niemców. My jesteśmy mieszkańcami Jarosławskimi, ale Lwów to było życie młodzieńcze mojego ojca. Także stąd nasze pamiątki. Cały dom jest nasycony podpisami, książkami. Ja nie zdążyłem wszystkiego przygotować, żeby tutaj to użyczyć, ale mam jeszcze bardzo dużo.
A co państwo przekazali? Bo tutaj widziałam, że państwo zaglądali do szuflady.
To jest ten indeks z podpisami tych bardzo znanych profesorów. Na przykład Bartla, który przecież chyba dwa razy, czy nawet trzy, był premierem Polski.
A tu jest, to jest Stanisław Józef Babinec, książeczka Legitym.
To jest mój ojciec. To jest jakby współczesnie odpowiadający współczesnemu indeksowi z Wydziału Architektury.
10 listopada 1920 rok.
Tak, w tym czasie zaczął. No, to były czasy, kiedy jeszcze trzeba było Lwów bronić przez Orlęta. Też brał udział. Mam legitymacje potwierdzone przez generała Rozwadowskiego. Trójkąty, cyrkiel, książka.
A to jest pana taty?
Tak. Ten budynek nawet stoi w Jarosławiu. To jest róg królowej Jadwigi, oficynka królowej Jadwigi 3 maja. Tam w głębi, ona jest niewidoczna, w głębi naprzeciw szkoły jedynki, szkoły podstawowej. Co tu jeszcze mamy? A to takie są szkolne, akademickie, różne dokumenty.
Bilety do teatru, no takie głupotki, które dzisiaj wszyscy wyrzucają. A to wszystko jest składane, no taką cechę mają, Babinece chomikują. I myślę, że to dzisiaj wszystko przydało się.
I ten wagon.
To jest tak jak na razie elegancki, bo to było wiadomo, w jakich to bydlęcych wagonach. To
ale zobaczcie Państwo, to jest niezwykle poruszające, bo z tego, jak Pani mówi, ciepłego, miłego mieszkania przechodzimy do wagonu, a potem już jest wszystko inaczej.
To jest w ogóle niewyobrażalne. Ja nie wiem, jak ci ludzie przeżyli, jakie tam emocje to były, ale to przeżyć coś takiego to...
To sobie trzeba wyobrazić właściwie, bo przecież to jest model tego wagonu, a tutaj w tym modelu przecież widzimy prawdziwe wydarzenia tych rzeczywistości.
I ten napis, szczęśliwej drogi, nie?
Tak, kpiny.
Kpiny. Pan mówi kpiny?
Tak. To jest mój brat Andrzej.
Pan Andrzej.
Który bardzo, który to jest jakby nasz przewodnik historyczny w rodzinie obecnie. Jest nas czworo. Wszyscy pokończyli po 80 lat. I tak się tym jeszcze wspomnieniami raczymy.
No i wchodzimy do tego świata po. Przekraczamy granicę tym wagonem tak naprawdę.
Tu już mamy te początki PRL-u. Nowy czas. Czas, który ja osobiście już znam.
Ta wystawa budzi emocje?
No, budzi emocje i tutaj trzeba sobie jeszcze dopowiadać własną wyobraźnią, bo ona jest jakby inspiracją do myślenia. Także robię to wrażenie i wspaniały pomysł. Naprawdę organizatorom też wielkie dzięki należą i gratulacje.
Elżbieta Rusinko, prezeska Stowarzyszenia Dziedzictwo Kresów. Proszę powiedzieć, czy ta wystawa Dom, do którego nie wrócę, Lwów 1944-46, to wystawa, która powinna się pojawić i to nareszcie, że się pojawiła?
Tak, to są bardzo dobre słowa. Absolutnie to jest wystawa, która powinna mieć miejsce tutaj u nas. Jestem bardzo zadowolona, szczęśliwa, że ona wreszcie została przez kogoś zorganizowana, bo o tym, że wielu kresowian zatrzymało się w Jarosławiu i na ziemi jarosławskiej, wiedzieliśmy od dawna. Nasze stowarzyszenie od 2016 roku zbierało informacje o rodzinach kresowian, którzy tutaj na ziemi jarosławskiej po II wojnie światowej się osiedlili i okazało się, że to nie są dziesiątki czy setki, to są tysiące osób. I pokazanie teraz ich historii jako osób wypędzonych z Kresów, bo to jest właściwe słowo, wypędzonych z Kresów, którzy tutaj musieli zacząć budować swoje życie od nowa, jest bardzo ważne. Szczególnie ze względu na młode pokolenie. Ja jestem z zawodu nauczycielem i ja się bardzo cieszę, że ta wystawa będzie do końca października, bo liczę na to, że wiele moich koleżanek i kolegów uczących historii w szkołach, czy podstawowych, czy średnich, przyjdzie tutaj ze swoimi uczniami, żeby im właśnie pokazać, na czym polegał dramat Polaków, którzy musieli zostawić wszystko, co posiadali, wyjechać w nieznane i zacząć budować swoje życie w zasadzie od zera. Kiedy rozmawiałam z kresowianami, którzy się na ziemi jarosławskiej osiedlili, powiedzieli mi takie często to jedno takie zdanie wybrzmiewało. Proszę Panią, myśmy się nauczyli przestać doceniać rzeczy materialne, bo wiedzieliśmy, że w każdej chwili możemy zostać ich pozbawieni. Liczyły się inne wartości, takie jak przyjaźń, jak pomoc, jak relacje i ci ludzie z takimi wartościami tutaj przyjechali. co nie zmienia faktu, że ich początki tutaj były bardzo ciężkie. Byli często też, niestety, no, prześladowani też, mieli problemy ze znalezieniem pracy, mieli problemy z znalezieniem odpowiedniego miejsca zamieszkania.
Przecież oni od nowa zaczynali, oni od zera.
Od zera. Niektórzy dosłownie od zera, bo przyjechali tak, jak stali. Jedni mieli czas na spakowanie czegoś i mogli ze sobą to coś zabrać. To były chociażby meble, które tutaj będziemy mogli zobaczyć, czy jakieś pamiątki osobiste, ale inni uciekając dosłownie z domu, chociażby przed pogromami, których dokonywali Ukraińcy, wychodzili z domu w koszuli tej, którą mieli na sobie i z tym tutaj przyjechali. Więc ich życie było tutaj naprawdę bardzo ciężkie. Powinniśmy o tym pamiętać, powinniśmy to pokazywać i tak jak ja uważam, Jarosław jest tym miejscem, który powinien bardzo mocno eksponować właśnie i pokazywać tą historię ludzi, którzy tutaj z Kresów się osiedlili.
Z tego, co pani mówi, wynika, że ta wystawa powinna być wystawą stałą, a nie czasową, bo przecież rozumiem, że w wielu domach jest jeszcze mnóstwo pamiątek po tamtych czasach.
Tak, tak. No, moim marzeniem byłoby stworzenie w Jarosławiu, nie wiem, instytucji, znalezienie miejsca, gdzie pamiątki po osobach, które przyjechały z Kresów, byłyby systematycznie gromadzone i pokazywane, bo to jest nasza spuścizna. Tutaj do Jarosławia przyjechało bardzo wielu nauczycieli, którzy później stali się kadrą jarosławskich szkół średnich. Tutaj przyjechali artyści, tu przyjechali urzędnicy, przyjechali lekarze, którzy kontynuowali swoją działalność. Oni tworzyli jak gdyby to jarosławskie społeczeństwo też od nowa, bo Jarosław przedwojenny to było miasto wielokulturowe. Ja czasami mówię, to był taki mały Lwów, bo mieliśmy tutaj i mniejszość ukraińską, i żydowską, i ormiańską, i tatarską, i jest to porównywalne z Lwowem. Ale potem, po II wojnie światowej, ta struktura narodowościowa została zmieniona. Miejsce wymordowanych Żydów, przesiedlonych Ukraińców zajęli właśnie Polacy, którzy przybyli z Kresów. Oni wnieśli do naszej tutaj miejskiej tkanki bardzo wiele dobrego. I trzeba o tym pamiętać, trzeba to pokazywać. Może znajdzie się instytucja, może któraś z władz samorządowych zainteresuje się tym, żeby właśnie wykorzystać ten element kresowej historii do promowania naszego miasta, do pokazywania, że tak naprawdę jest on prawdziwą bramą Kresów.
A że warto, świadczy o tym ta wystawa. W jednym pomieszczeniu udało się stworzyć niezwykle emocjonalną ekspozycję.
No właśnie, jedno pomieszczenie, ale tak jak pani redaktor mówi, to jest tylko tymczasowe, to jest kolejne 3 miesiące, tak? A warto, żeby takie rzeczy można było oglądać przez w zasadzie cały czas. Ta wystawa jest wstrząsająca, bo pokazuje właśnie dramat ludzi, którzy zostawili dom, zostawili groby swoich bliskich, do których nie mieli możliwości powrócić, którzy zostawili swoich najbliższych często i musieli wyjechać. Nie każdy rozumie, co takiego to znaczy, bo my żyjemy na szczęście w czasach, kiedy nie musimy podejmować tego typu wyborów, ale nie wolno o tym zapomnieć.
Konrad Sawiński, dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsetich. Panie dyrektorze, jakie emocje w panu obudziła wystawa Dom, do którego nie wrócę, Lwów 1944-46?
Bardzo duże emocje, pani redaktor, ta wystawa we mnie obudziła, chociażby przez pryzmat tego, że mój osobisty wujek Staszek, czyli Stanisław Sztrajt, to Lwowiek z urodzenia, który znalazł się pod Kołymą, później w armii Andersa, później walczył pod Monte Cassino, a później mieszkaliśmy na tej samej ulicy w Jarosławiu. I o tym Lwowie jakoś tak w tym moim genotypie cały czas gdzieś słyszałem te opowieści o tych batiarach, o tym pięknym lwowskim sznycie. I później, gdy zainteresowałem się historią, później, gdy czytałem o tym więcej, zaczęła się układać pewna układanka, że to nie tylko tak pięknie i wspaniale. Później doszło jeszcze takie przekonanie, że gdyby nie wielka historia, to zapewne studiowałbym we Lwowie, mieszkając w Jarosławiu. I ten Lwów zawsze jest dla mnie takim genius loci. I 3 lata temu, rozmawiałem z panią prezes Elżbietą Rusinko, prezes Stowarzyszenia Dziedzictwo Kresów, obiecałem pani prezes, że w Jarosławskim Muzeum taka wystawa powstanie. I rzeczywiście po 3 latach obietnica została zrealizowana. Ta wystawa opowiada oczywiście nie tylko o ekspatriacji w tym lokalnym wymiarze Lwów-Jarosław. Ona opowiada o całej historii. ekspatriacji, o losach blisko 1,5 miliona ludzi wysiedlonych ze swoich domów. Kiedyś to się mówiło repatriacja, ale repatriacja to jest powrót do domu, a w tym przypadku trudno jest mówić o powrocie do domu, kiedy z domu jesteś wypędzany. Kiedyś słyszałem taką piękną w sensie słowotwórstwa opowieść, że to nie oni przekroczyli granicę, tylko granica przekroczyła ich. I to nie była ich wina. I to są te emocje. Na naszym plakacie, który zapowiada wystawę, mamy taki wagon. I ten wagon jest tym symbolem tej dużej historii. Tego przesiedlenia 1,5 miliona ludzi. Ale z tego wagonu wylatują niby jako motyle, czy współczesne jako piksele, takie drobne fragmenty. I to są opowieści o tych setkach tysięcy osób. Bo ekspatriacja to jest opowieść o setkach tysięcy losów poszczególnych ludzi, poszczególnych rodzin. I na naszej wystawie mamy mnóstwo eksponatów, pamiątek może raczej powiem, które o tym opowiadają. Jest Madonna Ostrobramska, która pękła, gdy rodzina wsiadała do pociągu, który ich wywoził na zachód. Jest waga kuchenna, jedyna wzięta z kuchni, bo akurat do tego mieszkania przyszła żona oficerenka woda i powiedziała, że jej się tutaj bardzo podoba. I ona by nic nie zmieniała w tym mieszkaniu. Tak jak wszystko stoi, ona chce, żeby zostało. I ta rodzina, nie wiedząc, czy przez przypadek, no przecież takie rzeczy się zdarzały i były wręcz na codzienności. Czy ta żona tego oficera nie zechce ich wysłać na przykład do kopalni w Donbasie albo jeszcze dalej na Syberię, wolała nic nie wziąć z tego domu. W ostatniej chwili porwali dwie rzeczy. Porwali wagę kuchenną i dziecko porwało sopelek, taki sopelek, który się wiesza na choince bożonarodzeniowej, bo to dla dziecka było bardzo ważne. I te opowieści opowiadają chyba w najgłębszy sposób, czym była ekspatriacja. To było tak jak w naszym tytule. To nie chodzi o cztery ściany, dom, do którego nie wrócę, bo do takiego domu zawsze można wrócić, zawsze można kupić, ale nigdy nie wrócisz do miejsca, które pachnie domem, gdzie siadasz na ulicy i rozmawiasz ze swoimi znajomymi i to jest symbol tego domu, że wychodzisz na sąsiednią ulicę i mijasz szyldy sklepów, których codziennie kupujesz. Do tego miejsca już nigdy się nie wróci, bo to miejsce już nigdy tak nie będzie wyglądało. To nigdy nie będzie ten dom, który pamiętasz z dawnych czasów. I to jest ten taki symboliczny nazwa naszej wystawy. Wystawy poruszającej temat, myślę, więcej niż regionalne, o czym już mówiłem, ale pokazujący go też w sposób właśnie tych losów jarosławskich, bo zazwyczaj mówi się, że większość Wowiaków została wysiedlona na Dolny Śląsk, w okolice Szczecina czy na Mazury. Natomiast część z nich już tutaj w Jarosławiu miała jakąś rodzinę, miała troszeczkę bliżej, chciała być bliżej granicy, a nuż się uda wrócić do tego Lwowa, bo już parę razy Lwów do Polski wracał. No tak się ułożyło, jak się ułożyło. I ta wystawa jest taką formą hołdu dla tych osób, dla tych repatriantów, dla ich losów. I zastanowieniem się, kiedyś było takie modne sformułowanie o końcu historii Fukuyamy. Nie jestem pewny, czy historia się kończy. Z historii powinniśmy wyciągać wnioski. I mam nadzieję, że ta wystawa pozwoli wyciągnąć wnioski. Czym są przesiedlenia, czym są wypędzenia, czym jest masowa inżynieria kierowania ludzkimi losami wbrew tym ludziom.